Gość dnia.
Minęła godzina 13:10, a więc jak codziennie spotkamy się w programie Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie kandydatka na prezydentkę miasta Płocka, pani Wiesława Rybicka-Bogusz z ramienia Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana.
No, gorący przedwyborczy czas, tak na dobrą sprawę, no już ostatni moment złapaliśmy się na ten wywiad, żeby jeszcze został wyemitowany przed ciszą wyborczą, także chcemy poznać panią bliżej jako kandydatkę na prezydentkę, jak same pani hasła na plakatach wyborczych głoszą, właśnie na prezydentkę, a nie na prezydenta, ale może o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed anteną, nie razi pani ani prezydentka, ani prezydent, więc obydwie formy są poprawne, ale żeby nie przedłużać tego wstępu, pani Wiesławo, może na sam początek pani przedstawi siebie jako kandydatkę. Kilka słów o sobie, żeby słuchacze, którzy nie znają jeszcze pani, poznali bliżej.
Jestem Płoczanką, przywódczynią, liderką, prezeską regionu Mazowsze Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Od 35 lat zawodowo związana ze służbą zdrowia, 25 lat jestem aktywistką społeczną. Jestem autorką, realizatorką wielu projektów prozdrowotnych, kampanii społecznych, prowadzę warsztaty, organizuję różnego rodzaju debaty o walce o siebie, o swoje przemianie. Napisałam książkę Urodziłam siebie. Jestem kobietą o mocnym charakterze, odpowiedzialną, nie rzucającą słów na wiatr. Lubię rozmawiać na tematy trudne, nie zamiatam pod dywan tematów niewygodnych, bo uważam, że nawet najgorsza informacja jest zdecydowanie lepsza od braku informacji. Jestem przygotowaną do pełnienia urzędu prezydentki czy prezydenta. Jest to dla mnie, pozostawiam to do wyboru naszym mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta. I cóż, liczę na państwa głos.
Dobrze, a więc tak jak powiedziała pani, nie chcemy zostawiać żadnych pytań bez odpowiedzi, więc ruszamy z tym, żeby na jak najwięcej pytań sobie odpowiedzieć. Pytań, które na pewno nurtują mieszkańców Płocka, także mnie jako mieszkańca Płocka, a więc może zacznijmy od jednego z takich ciężkich tematów, no myślę, że ciężkich, bo praktycznie każdy w swoich postulatach to przedstawia, czyli miejsca parkingowe w Płocku, które są niewątpliwie problemem. Jakie pani ma na to rozwiązanie?
No tak. Niewątpliwie miejsca parkingowe są tematem trudnym. My jako Polacy, Płoczanie, jesteśmy na innym poziomie motoryzacyjno-ekonomicznym niż Europa Zachodnia. Podczas gdy na Zachodzie drogi są zwężane, ograniczany jest ruch samochodów w centrach miast, to w Polsce posiadanie samochodów na mieszkańca bije rekordy i przyzna pan, że w Płocku jest bardzo podobnie. Polacy pracują dużo, szybko i w połączeniu z wychowaniem dzieci nasz taki powszedni dzień pracy to czysty wyścig. Samochód jest dla nas koniecznością, a nie wyborem. I wiem, że wiele osób marzy o zmianie sposobu komunikacji, chociażby na rower czy komunikację miejską, ale nie każdemu się to udaje. W dużych aglomeracjach z dobrą komunikacją miejską wybór jest dużo łatwiejszy. Dlatego w Płocku wciąż poszukujemy rozwiązań hybrydowych. Miejsca parkingowe plus nowe trasy rowerowe plus komunikacja miejska w połączeniu z parkingami na obrzeżach miasta typu parkuj i jedź to właśnie nasza propozycja. Czyli przesiadamy się na autobus, a za parking wtedy nie płacimy. Mimo że te plany są, to jednak zauważamy, że nie dochodzi do ich realizacji. Po drugie, strzeżone parkingi, o których mówię w swoim programie wyborczym, parkingi rowerowe w ważnych centrach osiedlowych mają bardzo duże znaczenie, ale konieczne jest, aby rozwiązanie, aby ten rower był środkiem transportu codziennego, a nie taką weekendową rozrywką. Należy też pamiętać, że galerie handlowe, wielkie sklepy oferują duże i wygodne parkingi. Jeżeli nasza płocka starówka ich nie będzie miała, to o słowie rewitalizacja możemy zapomnieć. A starówka będzie używana tylko w weekendy na spacery. Handel i usługi zamrą. Wielki parking, który mamy przed teatrem, dzisiaj ratuje ten problem, ale nie może być on tam zawsze. Pozostawiam to zadanie urbanistom. Urzędnicy nie są od rozwiązywania takich problemów. A po drugie deweloperzy walczą o niepowiększanie tak zwanego normatywu parkingowego. Nie chcą tracić terenu na rzecz miejsc parkingowych. Wiele rodzin posiada po 2 samochody i bardzo często jest to koniecznością. W efekcie też tracimy osiedlową zieleń na rzecz betonowych pustyń. Zmiany będą wprowadzane powoli, bo zmiany modelu życia codziennego też następują powoli. I choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli być eko, to w starciu ze społeczeństwem rację ma zawsze społeczeństwo. A na koniec taka nurtująca mnie ciekawostka. Strefa płatnego parkowania przynosi straty. I czekam na odpowiedź, jak to jest możliwe przy automatycznych biletomatach. Prawie wszystkie miejsca parkingowe są zajęte w ciągu dnia.
Mhm. Chciałbym się tutaj podczepić do kwestii, które pani poruszyła. Strzeżony parking dla rowerów. Czy naprawdę uważa pani, że to jest tak ważna potrzeba w Płocku?
Uważam, że tak. Są na to badania, potwierdzają to ludzie, mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta. Zresztą ja w swoim stowarzyszeniu bardzo często rozmawiam właśnie na te problemy komunikacyjne i zarówno młodzi ludzie, jak i starsi zwracają uwagę, że te całodobowe parkingi dla rowerów zdecydowanie poprawiłyby możliwość po prostu poruszania się rowerem, tak? Dzisiaj też o godzinie 17 jest w Płocku spotkanie z rowerzystą, który jedzie do nas pomimo trudnych warunków pogodowych, jedzie do Płocka i też my się stawiamy, więc rowery naprawdę są właściwą formą przemieszczania się, transportu i będziemy chcieć, aby tak się stało i parkingi dla tych rowerów są istotne. Ludzie sami podkreślają, że wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które stosują, nie do końca się sprawdzają. A taki parking bezpłatny, parking całodobowy zdecydowanie rozwiązałby kwestie komunikacyjne. Zresztą ja też dużo jeżdżę rowerem, ale w weekendy nie do pracy. Ja chciałabym to zmienić.
Mhm. Dobrze, już zamykając temat miejsc parkingowych, powiedziała pani też, że parking pod teatrem ratuje sytuację, ale tak jak wiemy na obecną chwilę przedstawia się to tak, że ma tam powstać sala koncertowa i która ma zabrać ten parking. Jak pani się na to zapatruje jako kandydatka na prezydentkę miasta Płocka?
Jeśli chodzi o salę koncertową, uważam, że jest niezwykle potrzebna miastu. Sala teatralna oraz mała i ciasna sala koncertowa szkoły muzycznej, to przyzna pan i państwo, że dla tak dużego miasta Płocka to o wiele za mało. Do tego siedziba Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Potrzebujemy oczywiście wielofunkcyjnej sali koncertowej z profesjonalnym wyposażeniem, dobrą akustyką. Natomiast gdzie ją zlokalizować, to zagadnienie odrębne i o tym się dyskutuje już od bardzo długiego czasu. Obecne wydarzenia geopolityczne dokładają jeszcze nowy rozdział do naszej sali koncertowej, wcześniej nieuwzględniany, tak? Natomiast pomieszczenia podziemne, na przykład parkingi, no muszą mieć podwójną funkcję i o tym też była mowa i były konferencje organizowane przez Lewicę. Na wypadek zagrożenia muszą przeistoczyć się w podziemne schrony dla kilku tysięcy ludzi i na takie obiekty dostaniemy dodatkowe finansowanie centralne. Także na, czy w tym miejscu, nie wiem, ale sala koncertowa uważam, że jest bardzo potrzebna. Niemniej jednak nie wiem, czy w pierwszej kolejności, czy nieważniejsze są inne potrzeby mieszkańców, które zdecydowanie przesuną potrzebę budowy sali koncertowej na dalsze pozycje.
Mhm. Czy schrony i obrona cywilna są tym pierwszej potrzeby problemem?
Myślę, że pewnie tak, z uwagi na to, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta jest kluczowe i też odbyła się konferencja w tym zakresie. Mówiliśmy o konieczności rewitalizacji, remontu i odbudowy istniejących schronów oraz budowę nowych pomieszczeń, nowych miejsc chronienia w budownictwie mieszkaniowym i też w przestrzeniach otwartych, w przestrzeniach publicznych, typu właśnie biblioteki, obiekty sportowe. I uważam, że schrony muszą... zapewnienie tego bezpieczeństwa mieszkańcom i odpowiednia liczba tych schronów i tych miejsc chronienia, powtórzę jeszcze raz, mają bardzo duże znaczenie w obliczu tak strategicznego położenia naszego miasta, obecności Orlenu, Pernu i tego, o czym mówią mieszkańcy. To nie chodzi o to, że straszymy się wojną, tak, ale mamy świadomość tego, co się dzieje w Ukrainie, mamy świadomość katastrof naturalnych, które mogą w każdej chwili wystąpić, i bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie bardzo istotne. Stąd właśnie moje zapatrywania się, że sprawę sali koncertowej tak, ale rozważyć, na którym ma być miejscu, jeśli chodzi o inwestycje w mieście.
Dobrze, miejmy nadzieję, że jesteśmy bezpieczni mimo wszystko, więc porozmawiajmy o rozrywce teraz. Festiwalowy Płock, festiwale w Płocku, zawsze Płock festiwalami stał, tak jak wiemy. W ostatnich latach potraciliśmy te festiwale. Jaki ma pani pomysł na to?
Bardzo żałuję, że właśnie żeśmy stracili tak cenne festiwale. Płock już wypracował sobie markę związaną z festiwalami. Podczas festiwalu miasto pulsuje rozrywką i chcemy, powtarzamy to wielokrotnie, że Płock ma być miastem akademickim, dlatego też musi mieć taki coroczny plan festiwalowy, od małych po duże wydarzenia, od muzyki popularnej aż po muzykę niszową. I przyzna pan, że mieszkańcom te też potrzeba rozrywki. Duże sceny muszą przeplatać się z małymi. Imprezy głównego nurtu winny być uzupełniane przez małe, kameralne sceny organizowane przez kluby, uliczne bary. I musimy iść tą drogą i wzbogacać naszą ofertę. Zatem powrót festiwali, dzięki którym miasto by żyło, by młodzi płoczanie uznawali Płock jako miasto przyjazne właśnie młodemu pokoleniu, tak? Wsparcie istniejących festiwali, zwiększenie finansowania, promocji, aby umożliwić im rozwój i przyciągnięcie szerszej publiczności. Uważam, że jest to działanie jak najbardziej słuszne. Ubolewam nad tym, że właśnie nie ma Regelandu, że nie ma Disco nad Wisłą, które też się cieszyło dużym powodzeniem, Audio River. Przecież wtedy miasto naprawdę żyło. Ja widziałam setki ludzi, którzy przyjeżdżają do Płocka i podkreślają znaczenie naszego miasta. Dlatego Płock naprawdę musi powrócić do festiwali, do tego, co robił bardzo dobrze. Nie zapominajmy też o wykorzystaniu potencjału naszego starego rynku. Cykliczne koncerty na starym rynku to przestrzeń do integracji społeczności lokalnej i prezentacji talentów muzycznych z Płocka i okolic. Jestem bardzo za tym, aby zaangażować w działalność artystyczną naszych płockich aktorów, wykonawców, ludzi młodych, właśnie, żeby mogli pokazać swoje talenty, żeby to miasto żyło rozrywką, kulturą i właśnie festiwalami, bo w języku łacińskim słowo festivus to radosny, wesoły, świąteczny, wspólna celebracja i tak bym chciała podejść do tego.
Wspomniała Pani, że chcielibyśmy, żeby Płock był miastem akademickim. No właśnie, płockie szkolnictwo i szkoły wyższe. Czy to jest problem na obecną chwilę? Bo nie oszukujmy się, większość ludzi kończących licea po prostu później wyjeżdża z Płocka w poszukiwaniu lepszych studiów i bardzo często już nie wraca.
Rzeczywiście tak jest. Nasze uczelnie tracą studentów z roku na rok, a liczba kadr naukowych drastycznie spada i to nie jest zwykły regres, to alarmujący sygnał, którego nie można alarmować. Spadek liczby studentów o prawie 45% w ciągu ostatnich 10 lat to nie tylko efekt demografii. Płock zasługuje na więcej, nasza młodzież zasługuje na lepsze perspektywy i w moim programie wyborczym postawiłam na rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego, a tu inwestowanie w rozwój lokalnych uczelni wyższych, tworzenie nowych kierunków studiów, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy i umożliwienie studentom zdobywania praktycznych umiejętności poprzez staże, praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach. I to wszystko zwiększa ich szanse na rynku pracy i zachęca do pozostania młodych ludzi w mieście po zakończeniu edukacji. Kolejny aspekt, o którym należy mówić, to tworzenie miejsc pracy i ścieżek kariery. Rozwój gospodarczy miasta, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw czy przyciąganie nowych inwestorów to są kluczowe działania, które mogą stworzyć nowe miejsca pracy. Podobnie organizacja targów pracy czy warsztaty rozwoju zawodowego to taki element budowania współpracy pomiędzy sektorem biznesowym a uczelniami wyższymi i te działania zdecydowanie mogą pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy i rozwoju kariery w naszym mieście. Mówiliśmy też o mieszkaniach dla młodych, czyli zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo mieszkań i jest to jednym, brak tego mieszkania, jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją młodzi ludzie. Do 35 roku życia bardzo duży odsetek młodych ludzi mieszka nadal z rodzicami. Programy wspierające zakup pierwszego mieszkania i rozwój mieszkań socjalnych i komunalnych to też jest działanie, które spowoduje, że młodzi ludzie będą chcieli mieszkać w naszym mieście. I taki na koniec chciałabym podkreślić znaczenie rozwoju infrastruktury i usług, czyli uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, również poprawa dostępności i jakości usług komunalnych, a także inwestycje w przestrzenie publiczne. Place, parki, nabrzeża naszej rzeki Wisły. To wszystko tworzy miejsca spotkań i wypoczynku, które są tak bardzo ważne dla młodych ludzi. Podsumowując, według mnie zatrzymanie młodych ludzi w Płocku wymaga skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach, czyli odpowiednia polityka mieszkaniowa, rozwój edukacji i rynku pracy, inwestycje w infrastrukturę i przestrzeń publiczną oraz budowanie silnej i zintegrowanej społeczności. To jest wszystko kluczowe dla stworzenia warunków, aby zachęcić młodych do budowania swojej przyszłości w mieście. Sama bardzo się cieszę, że moje dzieci mieszkają w tym mieście i pozwala mi to na tworzenie mostów pokoleniowych i codzienną celebrację właśnie taką rodzinną i tego, że mogę się cieszyć, że są tu moje córki, tutaj pracują, tu założyły swoje rodziny i tu mieszkają i żyją moi wnukowie.
Miejmy nadzieję więc, że nasze dzieci, nasi wnukowie będą zostawać w naszym mieście i budować jego siłę. Pani Wiesławo, siła Lewicy jako partii i na podwórku krajowym i na podwórku płockim. Jak Pani uważa, czy jest to dla Pani silne wsparcie w tych wyborach właśnie partia?
Ja od dłuższego czasu przyglądam się wielu ugrupowaniom politycznym i uważam, że gwarantem pełni praw kobiet była, jest i będzie Lewica. Zresztą tak oświadczyły polityczki podczas konwencji Siła Kobiet i oczywiście ja to zdanie podzielam. Jest po drodze z wieloma wartościami lewicy. Proponowany pakiet propozycji dla kobiet przez lewicę jest gwarancją bezpieczeństwa. Lewica jest też ugrupowaniem przyszłości, czy tego chcemy, czy nie. Od pewnego czasu obserwuję, jak rośnie w siłę, przyłączają się nowi członkowie. Teraz w tej kampanii dołączyło bardzo wiele kobiet. Lewica jako jedyne ugrupowanie do tej pory wystawiło na jedynkach kobiety, co też świadczy o tym, że zauważana jest ta siła i moc kobiet. Lewicowy punkt widzenia jest potrzebny światu i do dostrzega to coraz częściej młodzież. Mówimy tu o równości, wolności przekonań, wypowiedzi, religii, tolerancji, dbałości o środowisko, klimat. No to są wartości w polityce, które są oczekiwane przez młode pokolenie polskich Europejczyków. Tak dzisiaj musimy i chcemy nazywać Polaków. Model lewicy znanej naszym rodzicom odpływa do historii i o tym już nie należy mówić, bo dzisiejsza lewica ma inny wymiar, mamy inne potencjały, doświadczenia. Wystarczy popatrzeć na ministry z lewicy. Dzisiaj mamy nowe cele i demokratyczne narzędzia do ich realizowania. Wystarczy też spojrzeć, co się działo podczas wyborów parlamentarnych, tak? W tych wyborach parlamentarnych i samorządowych walczymy o kobiety i ja to czynię i ramię w ramię z kobietami. Walczymy o ich wolność wyboru. Wolność, którą trzeba powiedzieć, że prawica Polkom odebrała. Lewica daje również kobietom państwo, które daje im bezpieczeństwo, otoczy troską, opieką. Zwracam uwagę na to, że kobiety stanowią 51% społeczeństwa i nie będziemy już dłużej stać i czekać. Nie będzie już polityki o kobietach bez kobiet, dlatego w szeregach lewicy będą występować kobiety, bo wiemy, jaką mamy siłę, ile jesteśmy warte. Demokracja jest kobietą.
Dobrze, to chciałbym też zapytać Panią kilka słów na temat kontrkandydatów. Miałem już przyjemność rozmawiać ze wszystkimi. Jest Pani ostatnim kandydatem na prezydenta miasta Płocka, z którym się spotykam na antenie Radia KRTP. Naszych słuchaczy zapraszam do odsłuchu poprzednich rozmów, żeby mieć porównanie, jeśli jeszcze nie wiemy, na kogo chcemy zagłosować. Wszyscy powiedzieli, że odnośnikiem takim, do którego się odnoszą, jest prezydent Andrzej Nowakowski. Czy uważa Pani, że on jest głównym kontrkandydatem, a jeśli nie on, to kto?
Uważam, że nikt z nas nie wie, jak się potoczą wybory 7 kwietnia. Karty nie zostały do końca rozdane, a to wyborcy decydują o swoim wyborze. Dzisiaj wyborcy podejmują świadome wybory i wszyscy do końca nie znamy tego, co przyniesie nam kolejny dzień po wyborach.
Zgadza się, więc widzimy się zdecydowanie przy urnach 7 kwietnia. Ostatnie pytanie już do Pani, żebyśmy nie przedłużali zbytnio. Zdrowie publiczne. Tak jak Pani powiedziała, jest to dla Pani bardzo ważny aspekt i bardzo bliski aspekt. Jesteście świeżo po wizycie wiceministra zdrowia właśnie w Lewicy. Może kilka słów na ten temat.
Tak, jestem ekspertką w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 35 lat jestem związana zawodowo ze służbą zdrowia. 18 lat pracowałam w Szpitalu Świętej Trójcy, obecnie w pogotowiu ratunkowym. Prowadzę szereg kampanii społecznych, taką sztandarową moją kampanią, którą prowadzę na terenie całego kraju, jest kampania społeczna Pacjencie, poznaj swoje prawa. I wiem, ile tu jest do zrobienia, dlatego lobbuję pomysł utworzenia Miejskiego Klubu Praw Pacjenta. Również zwracam uwagę na dostosowanie wszystkich gabinetów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób zwózkowanych. Organizuję również debaty, warsztaty o zdrowiu kobiet, ale ale również o zdrowiu mężczyzn. Słynny Marsz Różowej Wstążeczki podczas Mazowieckiej Akademii Zdrowej Kobiety i debata o zdrowiu kobiet, o potrzebach leczenia, o potrzebach opieki. Sama jestem twarzą kampanii onkologicznej raka piersi. Również w lutym zorganizowana przeze mnie konferencja Jak zadbać o swój dobrostan, w której wzięło udział ponad 200 osób, osób i starszych w wieku senioralnym, ale również młodzieży, pokazała jak puste pole jest w dziedzinie opieki psychologicznej, opieki psychiatrycznej. Także to są dla mnie jak najbardziej, w ogóle działania w zakresie służby zdrowia w moim programie wyborczym są priorytetem. Mam bardzo dużo pomysłów, właśnie mówię o edukacji, mówię o programach profilaktycznych wobec zmian społecznych, demograficznych, w obliczu długu popandemicznego. To zarządzanie profilaktyką i edukacją prozdrowotną jest szczególnym zadaniem samorządu i to obiecuję Płoczanom i Płoczankom.
Pani Wiesławo, bardzo dziękuję za miłą rozmowę, za przedstawienie siebie jako kandydatki na prezydenta miasta Płocka. No i tak jak wspomnieliśmy już, widzimy się przy urnach 7 kwietnia. Dziękuję pani bardzo. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była pani Wiesława Rybicka-Bogusz, kandydatka na prezydentkę miasta Płocka z ramienia Lewicy.
Dziękuję państwu bardzo. Miłego dnia życzę.